Witam wszystkich w dniu dzisiejszym. Wychodzi na to, że dzisiaj dzień mamy jeszcze cieplejszy niż wczoraj mieliśmy i że rzeczywiście będziemy potrzebowali dużego błogosławieństwa, by ten wykład mógł się odbyć, żebym ja dał radę go opowiedzieć, a wy żebyście dali radę wysłuchać w tym upale i w tych trudnych warunkach. Ale żeby od razu powiem, żeby się nikt nie martwił, Stasie mleczko bezpiecznie w lodówce od wczoraj leży, więc upał mu nie szkodzi i powinno być w dobrym stanie później dla zwycięzców i nie tylko, tylko także i dla wszystkich. To jest tak. Na początek taka mało pocieszająca wiadomość dla was. Wczoraj omawialiśmy rozdział 3, a dzisiaj 4. A mało pocieszające w tym jest to, że rozdział 3 w Cieniach Przybytku, jakbyście zobaczyli, ma stron 9. A rozdział 4, który odmawiamy dzisiaj, ma stron 30. Ale jedno mogę obiecać, że na pewno nie będzie 3 razy dłużej niż wczoraj było. Jeżeli już, to może się zdarzyć, że będzie trwało to 20 minut dłużej niż wczoraj, ale nie dłużej. Wiem, że nie można waszych sił zbytnio przemęczać. Więc dzisiaj mamy rozdział 4 Cieni Przybytków, który ma tytuł Wielki Dzień Pojednania. Gdybyśmy zobaczyli do tego rozdziału, to czy to jest w Biblii, jest to 3 Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. 3 Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Tak w ogóle rozdział 4 jest najdłuższym rozdziałem w Cieniach Przybytku, bowiem omawia najistotniejszą rzecz. Ofiary, które były składane w Dzień Pojednania w Izraelu, były najważniejszymi ofiarami, jakie są opisane w Cieniach Przybytku. I w ogóle Wielki Dzień Pojednania obchodzony w Izraelu co roku był najważniejszym świętem w tym narodzie, bo miał największe zadanie, tak jak słowo pojednanie mówi nam o tym, doprowadzał do pojednania między Bogiem a Izraelitami. I tak, nie będziemy, żebyśmy skryskali na czasie, to dzisiaj nie odczytamy sobie całego 16 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej, bo to 10 minut czasu by nam to pochłonęło. Nie możemy za bardzo dzisiaj przedłużać. To od razu powiem, że jakie były dzisiaj ofiary. Dzisiaj pokrótce wam opowiem ten rozdział, a później będziemy czytali tylko te konkretne wersety, które są najistotniejsze i które będziemy omawiali. Więc w tym 16 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej mamy opisane ofiary, jakie składał Aaron jako najwyższy kapłan. Raz do roku, właśnie w Dzień Pojednania, w ten najbardziej uroczysty dzień, składał on ofiarę najpierw z cielca, później miał jeszcze od synów izraelskich, od narodu izraelskiego wziąć 2 kozły. Te kozły były przeprowadzane na dziedziniec przybytku i tam rzucano losy na te kozły. Jeden kozioł miał być dla pana, a drugi dla Azazela. Jednego kozła nazywamy kozłem pańskim, a drugiego nazywamy kozłem Azazela. Czyli ten kozioł, na którego padł los kozła pańskiego, był kozłem pańskim i był zabijany, tak samo jak cielec wcześniej był zabijany i był składany w ofierze. Natomiast ten kozioł, na którego padł los, że jest dla Azazela, to on nie był zabijany, tylko tam kapłan wyznawał nad nim grzechy narodu izraelskiego, a później człowiek na to obrany, jak mówi Biblia, specjalnie wyznaczony człowiek, zabierał tego kozła i wyprowadzał go poza obozu, czyli na pustynię, po to, żeby ten kozioł tam na tej pustyni, no co miał zrobić, musiał umrzeć po pewnym czasie, bo bez wody, bez jedzenia na pustyni nie można było długo przetrwać, więc ten kozioł nie był składany w ofierze, tylko że był później wypędzany na pustynię. Omówimy sobie w dalszej części, bo to jest właśnie
znaczenie tych ofiar, to jest główna treść dzisiejszego wykładu. No i na dodatek jeszcze był baran na ofiarę całopalną. Tak samo jak wczoraj, gdy omawialiśmy ofiarę, był baran na ofiarę całopalną. I tak jak związali się wszyscy, albo większość z was wiedziała w quizie wczorajszym, że baran na ofiarę całopalną przedstawia boską akceptację ofiary, bo całopalenia to przedstawiają. Czyli tak w wielkim skrócie wygląda 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Opisuje właśnie te ofiary. Czyli nasi bohaterzy dzisiaj to Aaron, najwyższy kapłan, który dokonuje tych ofiar, cielec, 2 kozły i baran. No i te osoby występują w naszej historii. Zanim przejdziemy do omawiania tego, ważną rzeczą jest, żebyśmy zrozumieli, po co w ogóle taki dzień pojednania był w Izraelu potrzebny. Ma on swoje znaczenie typiczne, pozafiguralne, obrazowe, ale też został po coś w jakimś konkretnym celu ustanowiony. Więc musimy zacząć od początku Izraela. Izrael bierze się, tak, wiemy od Jakuba, jego synów, później, że oni byli w niewoli egipskiej, to wszyscy wiecie. I nasza historia zaczyna się w momencie ich wyjścia z niewoli izraelskiej, czyli znaczy z niewoli egipskiej. Gdyby Izrael wychodzi z niewoli egipskiej, to przy górze Synaj Bóg zawiera z nimi przymierze, zwane przymierzem mojżeszowym. I to przymierze mówi tak, że Bóg ofiaruje się, że będzie ich Bogiem, że będzie ich prowadził, że będzie im błogosławił, a oni zostają uznani za lud Boży i ze swojej strony zobowiązują się przestrzegać przykazań Bożych. Czyli zostaje zawarte przymierze między Bogiem a ludźmi. Wczoraj już wspominałem na swoim wykładzie, że Bóg nie może wchodzić w układy z ludźmi grzesznymi i nie może niczego niedoskonałego przyjąć. Więc w jaki sposób mogło dojść do takiego przymierza między Bogiem a nimi? No w jakiś sposób musieli oni zostać uznani za bezgrzesznych, za czystych, za sprawiedliwych, bowiem Bóg nie może mieć społeczności z grzesznikami. Po to właśnie zostały ustanowione ofiary dnia pojednania. Tak, bo pojednać się, jeżeli ktoś by nie znał tego słowa, to tak używając najprostszego słowa, jakie można w języku polskim, to jest pogodzić się z kimś. Jeżeli ktoś się z kimś pokłócił i się obraził, te dwie osoby się obraziły na siebie, stały się swoimi wrogami, to można powiedzieć tak prostym językiem, że później muszą się pogodzić, by znowu być przyjaciółmi, a używając takiego bardziej wyszukanego języka, to tego biblijnego języka, to muszą się pojednać ze sobą, czyli żeby znowu stanowili jedno, a nie żeby byli jakimiś oddzielnymi, wrogimi sobie częściami. Dlatego został ustanowiony wielki dzień pojednania, by Izraelici mogli zostać uznani za oczyszczonych od grzechu, po to, by Bóg mógł uznawać ich za swój lud. Oczywiście, tak naprawdę, gdy te ofiary zostały złożone, to Izraelici nie stawali się ani deczko lepsi, niż byli przed złożeniem tych ofiar. Bo te ofiary to był tylko typ, figura, obraz, reprezentacja, przedstawienie, cień prawdziwych ofiar i prawdziwego pojednania, jakie miało się odbyć w przyszłości. Prawdziwe pojednanie, czyli pogodzenie się człowieka z Bogiem, jest możliwe dzięki ofierze Jezusa i Kościoła i to jest właśnie to prawdziwe znaczenie tych ofiar, o których dzisiaj będziemy znaczyli. One są obrazem, ilustracją na ofiarę, jaką złożył Jezus i Kościół, dzięki którym świat ludzkości ma się pojednać z Bogiem. I trzeba powiedzieć, że tak jak wczorajszy obraz nasz z poświęcenia kapłanów już jest historią, bo się wypełnił i zakończył, tak, ten obraz, o którym dzisiaj mówimy, jest cały czas w trakcie realizacji i można powiedzieć, że jesteśmy tak mniej więcej w jego połowie. Jego pierwsza część powoli dobiega do końca, a druga część niebawem ma się zacząć, więc jesteśmy w trakcie tych wydarzeń. Czyli właśnie, jeszcze raz podsumowując tą część, ten dzień, w którym Izraelici jednali się z Bogiem dzięki składanym ofiarom, nazywamy Dniem Pojednania. A z tego powodu, że posiada on wielkie znaczenie w planie Bożym, nazywamy go Wielkim Dniem Pojednania. Dzięki temu dniowi, dzięki ofiarom złożonym tego dnia, zapanowywał pokój między Bogiem i Izraelitami i Bóg przez kolejny rok mógł uważać ich za swój lud, typicznie oczyszczony poprzez właśnie te typiczne ofiary, czysty, wolny od grzechu. Ten wielki dzień pojednania, gdy Izraelici składali swoje ofiary, to w rzeczywistości był to zwykły dzień, który trwał 24 godziny. Ale w jego wypełnienie, czyli ta nasza poza figura, obejmuje cały wiek Ewangelii i cały wiek tysiąclecia. Teraz staje się zrozumiałe to, co powiedziałem przed chwilą, że jesteśmy mniej więcej w połowie tego okresu, tego wypełnienia się, bo skoro Wielki Dzień Pojednania w poza figurze to cały wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia, no to ci, którzy troszeczkę się orientują w planie Bożym, to wiedzą, że wiek Ewangelii jest obecnie u swojego kresu, a wiek tysiąclecia jest na swoim początku. Dlatego jesteśmy mniej więcej w połowie. Został on rozpoczęty przez wiek Ewangelii, a tym samym antytypiczny dzień pojednania został rozpoczęty przez Jezusa, przez naszego Pana, w 29 roku naszej ery. Gdy nasz Pan poświęcił się Bogu w Jordanie, to tam rozpoczął ofiarowanie swojego ciała i tutaj właśnie rozpoczyna się wielki dzień pojednania, bowiem rozpoczyna się ofiarowanie pierwszej ofiary dnia pojednania, tego antytypicznego cielca, który wyobrażał naszego Pana. I będzie trwał aż do wielki dzień pojednania, aż do października roku zabójczo wielkiego, bowiem roku 2874, kiedy to tysiąclecie kończy się, bo te tysiąc lat od 1874 roku mija i do tego czasu ma dojść do pełnego pojednania dzięki pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wiek Ewangelii jest pierwszą częścią dnia pojednania, w czasie której składana jest ofiara za grzech. Nie czytaliśmy 16 rozdziału 3 Mojżeszowej, ale gdybyśmy czytali, to byśmy przeczytali tam, że Aaron, który składał ofiary, to gdy składał ofiary, był ubrany w szaty lniane. Czyli nie te swoje takie piękne szaty, o których w drugim rozdziale czytaliście, że tam był i efod, i napierśnik, i ta jego czapka ze złotym diademem. Tylko takie szaty, bardzo proste, białe, lniane szaty. Gdy składał ofiary, był w to ubrany. To właśnie symbolizuje ten czas, gdy kapłani składają w ofierze, gdy nie są królami, tylko są kapłanami ofiarującymi się Bogu. A wiek tysiąclecia jest drugą częścią dnia pojednania, podczas której świat będzie oczyszczał się od grzechu i tym sposobem dochodził do pojednania z Bogiem. Będzie to prawdziwe pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, bo dzięki tym ofiarom, które zostały złożone w pierwszej części wieku Ewangelii, Bóg jest zadowolony z człowieka, bowiem zostało zadośćuczynione za grzech człowieka, a dzięki drugiej części człowiek zrobi się zadowolony z Boga, bowiem oczyści się od grzechu i będzie się cieszył ze swojego kontaktu z Bogiem, a dzięki temu Bóg obdarzy go życiem wiecznym na doskonałej ziemi, więc też będzie zadowolony z tego, że taki stan osiągnął. I w tej drugiej części wieku tysiąclecia, w tej drugiej części dnia pojednania, po jakbyśmy czytali 16 rozdział, to doszlibyśmy do tego, że po złożeniu tych wszystkich ofiar, Aaron wchodził z powrotem do budynku przybytku i tam przebierał się. Zdejmował z siebie te szaty lniane, a zakładał swoje zwyczajowe szaty czci i chwały, a potem wychodził i błogosławił lud. Taki mamy obraz i to błogosławienie ludu, jak można się spodziewać, to właśnie w wieku tysiąclecia Kościół panujący razem z Jezusem obdarza ludzkość błogosławieństwami. Wczoraj, gdy rozważaliśmy poświęcenie figuralnych kapłanów, więcej światła mamy. Zaraz jak przyszli panowie, to się poprawiła sytuacja, przynieśli ze sobą światło. W poświęceniu figuralnych kapłanów, które wczoraj omawialiśmy, to Aaron i jego synowie przedstawiali naszego Pana Jezusa i jego ciało. Tak było, że wczoraj, że Aaron przedstawia Jezusa, a synowie Aarona przedstawiają ciało Jezusa, Kościół. A w obrazie, który dzisiaj mamy pod rozwagą, to jest Aaron przedstawia całego pomazańca. Czyli przedstawia nie tylko Jezusa, ale także członków Kościoła. Całe 144 tysiące jest pokazane w Aaronie. A dwie różne ofiary, które były składane, czyli bo był w ofierze składany cielec i kozioł, pokazują na odrębność, a jednocześnie podobieństwo ofiar Jezusa i Kościoła w ofierze za grzech. Bo już wspominałem, że cielec pokazuje ofiarę naszego Pana, ich człowieczeństwa, a kozioł pański pokazuje ofiarę człowieczeństwa Kościoła. Więc są tutaj te dwie ofiary. Wczoraj nie było tak, nie robiliśmy takiego rozróżnienia, a dzisiaj to rozróżnienie jest pokazane, żeby pokazać jednocześnie, że te ofiary, choć stanowią jedną ofiarę za grzech, to jak gdyby są dwuczęściowe. Jest ofiara naszego Pana pokazana w cielcu i ofiara Kościoła pokazana w kośle. Więc przejdziemy teraz do omówienia pierwszej z tych ofiar, jakie były składane, do ofiary cielca. Cielec przedstawiał Jezusa w wieku 30 lat. Doskonałego człowieka, który oddał samego siebie i umarł za nas. Trzeba zaznaczyć, że przedstawiał, szczegółowo mówiąc, możemy wkrótce powiedzieć Jezusa, ale w jakim aspekcie, bo mówiłem przed chwilą, że Aaron też przedstawia Jezusa, to cielec Jezusa przedstawia i Aaron przedstawia Jezusa. No właśnie. Cielec przedstawia ludzką naturę Jezusa, czyli Jezusa jako człowieka, można by powiedzieć. Natomiast ten najwyższy kapłan, Aaron, przedstawia nową naturę Jezusa, i nie tylko Jezusa, ale także nową naturę wszystkich członków ciała. To właśnie jest wyobrażone w kapłanie. I tutaj krótko zechcę jeszcze omówić różnicę pomiędzy człowiekiem a nowym stworzeniem, tą nową naturą. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Jezus, nasz Pan, został stworzony jako Logos, najwyższa po Bogu istota duchowa, i był istotą duchową, ale miał złożyć okup za człowieka. No a ponieważ, żeby złożyć okup za człowieka, to musiał sam stać się człowiekiem, bowiem człowiek zgrzeszył i karą za ten grzech była śmierć. Więc jeżeli nasz Pan miał tę karę zapłacić, to niezbędnym było, aby miał tę samą naturę, co i grzesznik. Tyle, że czystą, odłączoną od grzechu, i dzięki temu umarł jako zastępca Adama. Tak, wyrok śmierci wziąć na siebie, a żeby Adam z tego wyroku został zwolniony, więc musiał mieć taką samą naturę. W innym przypadku ludzkość nigdy nie mogłaby zostać uwolniona od grzechu. I gdy był tutaj na ziemi, gdy w Jordanie złożył w ofierze swoje człowieczeństwo, Bóg spłodził go wtedy do nowej natury. I ta nowa natura właśnie jest pokazana w kapłanie, a człowieczeństwo, ludzka natura pokazana jest w cielcu. I to, żebyśmy mieli rozróżnienie, bo to dzisiaj będzie nam potrzebne. Nowa natura jest w kapłanie, a ludzka natura jest pokazana w cielcu. No i cielec był zabity na dziedzińcu, a to już wiecie z drugiego rozdziału, że dziedziniec reprezentuje stan wiary i harmonii z Bogiem, najwyższe osiągnięcie, jakie człowiek może osiągnąć. I nasz Pan był w tym stanie zawsze, bowiem nie musiał przez pokutę wchodzić z obozu na dziedziniec, gdyż był doskonały i nie musiał pokutować, bo nie miał za co pokutować. Człowiek doskonały nie ma za co pokutować, bo nie popełnił żadnego grzechu. Pokuta jest zawsze za grzech. Więc ofiarował samego siebie jako ten obrazowy cielec Bogu. I teraz 16 rozdział 3 Mojżeszowej przed nami powinien być i najważniejsze wersety będziemy sobie analizowali. Werset 4. O Aaronie jest mowa, że Aaron ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie. Opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój. Są to szaty święte. Obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je dzieje. Aaron był tutaj obmywany, zanim przystąpił do składania ofiar, po to, by wyobrażać czystość, bezgrzeszność nowego stworzenia, głowy i ciała, bowiem nowe stworzenie grzeszyć nie może i nie grzeszy, jest czyste. I tak jak mówiłem wcześniej, do służby w dniu pojednania Aaron nie był ubrany w swoje zwykłe szaty czci i chwały, lecz w szaty ofiarnicze, lniane szaty, będące symbolem czystości, sprawiedliwości świętych. I czytamy dalej w wersecie 5, od zboru synów izraelskich weźmie 2 kozły na ofiarę za grzech i 1 barana na ofiarę całopalną. To będziemy wyjaśniali później, idziemy dalej. 6. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Cóż to teraz znaczy? Cielec reprezentuje jego samego, jego ludzką naturę Jezusa. Tak? Bo tutaj Aaron reprezentuje Jezusa jako nowe stworzenie, czyli nowe stworzenie Jezusa składa w ofierze człowieczeństwo Jezusa. Więc przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca, który reprezentuje jego samego i dokona przebłagania za siebie. Co to znaczy, że przebłagania za siebie? Przecież był doskonały, to nie musiał za siebie żadnego przebłagania. Ale za siebie to znaczy za swoje ciało, czyli za członków Kościoła. A członkowie Kościoła, jego ciało, byli niedoskonali, byli grzeszni i potrzebowali usprawiedliwienia, potrzebowali przebłagania, więc dokona przebłagania za siebie, czyli za członków swojego ciała, za pozostałych tych kapłanów wieku Ewangelii, poświęcających się wieku Ewangelii, a także za swój dom. A za swój dom to za lewitów, tak? W typie, w Izraelu tym cielestym, który kiedyś składał te ofiary, to domem najwyższego kapłania byli wszyscy lewici. Byli odłączeni do służby Bożej. A jak powinniście wiedzieć z drugiego rozdziału Cienie Przybyków, lewici wyobrażają wszystkich wierzących, wszystkich domowników wiary. Czyli na to jest właśnie cielec, na przybłaganie za siebie, czy też jak mówi stary przykład i to, co macie w Cieniach Przybytku zapisane, zasieł, nie za siebie, tylko zasieł, dokona przybłagania zasieł, czyli za swoje ciało, za kapłanów i za swój dom, za lewitów, za wszystkich wierzących w wieku Ewangelii. I idziemy do wersetów 11, od 11 do 13. Przeczytajmy. Potem, one teraz bardziej szczegółowo opisują tą ofiarę cielca. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przybłagania za siebie i za swój dom. Tłumaczyliśmy to przed chwilą. I zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego, wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. Chodzi tutaj o pierwszą zasłonę, także bowiem ofiara była składana na dziedzińcu, na ołtarzu. Aaron tam się znajdował, a teraz jest mowa, żeby wszedł poza pierwszą zasłonę, żeby wszedł tak do przybytku, czyli poza pierwszą zasłonę. Kadzielnica z rozżarzonymi węglami była umieszczana na wierzchu złotego ołtarza Świątnicy Świętej, bo Aaron wchodził z nią do przybytku, czyli jak wchodził do przybytku, to oczywiście gdzie wchodził? Do Świątnicy Świętej, no bo do Świątnicy Najświętszej nie można było przecież z zewnątrz wejść, tylko wchodził do Świątnicy Świętej i tamtą kadzielnicę z rozżarzonymi węglami umieszczał na wierzchu złotego ołtarza, który się tam znajdował, a nakruszone na nią kadzidło stopniowo wydzielało dym o zapachu słodkich perfum. No bo jeżeli były rozżarzone węgle, tak, na tej kadzielnicy, czyli gorące, rozpalone do czerwoności węgle, jak spuszczał na to kadzidło takie, kruszył, no to kadzidło się paliło na tym. Nie tyle paliło, co zamieniało się w dym, bo kadzidło to właśnie ma to do siebie, że spala się, produkując wonny dym o przyjemnym zapachu. I to właśnie nakruszone na nią kadzidło stopniowo wydzielało dym o zapachu słodkich perfum. I nasypie kadzidło na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, mówi nasz tutaj nowy przekład, a stary mówi ubłagalnie, bo to o to wieko chodzi, czyli o tą ubłagalnię, to wieko skrzyni świadectwa, które w Świątnicy Najświętszej się znajdowało, które jest ponad świadectwem i aby nie zginąć. I cóż tutaj? Kilka komentarzy jeszcze do tego obrazu. Jeżeli on kruszył, gdy on kruszył to kadzidło, to ono się zamieniało w dym. Wiemy, że złoty ołtarz Świątnicy Świętej, tutaj jest widok z zewnątrz, ale może gdzieś indziej macie, albo a przynajmniej pamiętacie, że on stał tam przy drugiej zasłonie Świątnicy Świętej. Jest?
Jest.
Na górze. A macie jakiś wskaźnik może nawet? Bardzo fajny. Więc tutaj mamy Świątnicę Świętą i tutaj jest złoty ołtarz, bo tutaj świeczki po tej stronie, chleby po tej stronie, a tutaj mamy drugą zasłonę, te przerywane kreski i tutaj przy nich stał ołtarz i nawet widzimy, jak kadzidło się pali, mamy ten dymek tutaj narysowany i ten dymek przez tą zasłonę przenikał do Świątnicy Najświętszej. I tam Aaron jakiś czas, dziękuję, bardzo zacny wskaźnik, przez jakiś czas znajdował się i kruszył to kadzidło, żeby wystarczająco dużo tego dymu się wyprodukowało, tak żeby on przeniknął do Świątnicy Najświętszej i żeby okrył wieko, czyli żeby przykrył to wieko, tą ubłagalnię na tej skrzyni, że ona jakby była dymem przykryta, czyli dość sporo tego dymu musiało tam wejść, żeby przykryć to wieku. Taki mamy obraz i to jest w tej chwili najistotniejsza część naszego dzisiejszego wykładu. Bo patrząc przez ten obraz na rzeczywistość, to widzimy Jezusa, który oddaje się Bogu, ofiaruje się Bogu przy Jordanie. I to właśnie, gdy nasz Pan został ochrzczony w Jordanie, a Jego chrzest symbolizował Jego poświęcenie, oddanie się Bogu, to właśnie pokazuje nam, jak to jest ten moment w naszym obrazie, w którym najwyższy kapłan zabija cielca. Tak, bo nasz Pan co prawda umarł dopiero 3,5 roku później, ale już od tego punktu uznawał swoje ciało za martwe i zużywał je w służbie Bożym, w służbie Bożej. Czyli właśnie, to jest właśnie ten punkt, że jego nowe stworzenie zabija cielca. Gdy nasz Pan się poświęca Bogu, i nowe stworzenie zabija cielca, to ze stanu, jednak jakiś wskaźnik by mi się przydał na stałe. O, a może taka linijka byłaby fajna, to sobie skorzystam z tego, to gdy dokonuję tej ofiary, bo tą ofiarę składa na dziedzińcu. Bo nasz pan jako sprawiedliwy, doskonały człowiek jest przedstawiony w stanie dzieciństwa, który wyobraża stan ludzkiego usprawiedliwienia. Gdy tutaj przy tym ołtarzu zabija cielca, czyli w rzeczywistości ofiarowuje się Bogu w Jordanie wtedy, no to wtedy przechodzi do świątnicy świętej. Wchodzi, bo ta pierwsza zasłona świątnicy świętej reprezentuje śmierć ludzkiej woli. Gdy nasz Pan oddał się w Jordanie Bogu, oznaczało to, że umarł dla samego siebie. Śmierć ludzkiej woli zostaje przez to, gdy umiera, gdy oddaje ludzką wolę Bogu w ofierze, to zostaje spłodzony z ducha i pojawia się u niego nowe stworzenie. A nowe stworzenie jest właśnie wyobrażone w świątnicy świętej. Tutaj nasz Pan przebywa. To jest właśnie jak ten moment, gdy kapłan, biorąc go ze skadzidłem i z tymi rozrzeżonymi węgielkami, wchodzi do świątnicy świętej. Najwyższy kapłan zabierał ze sobą razem z krwią tego cielca, którą zabił, zabierał ogień z ołtarza i dwie garście, pełne garście wonnego kadzidła, które miało wydać miły zapach. I podobnie w przypadku naszego Pana. Służba naszego Pana, wypełnianie Jego poświęcenia w ciągu 3,5 roku było miłą i zadowalającą wonnością dla Ojca, poświadczającą zupełność i doskonałość ofiary Jezusa. To pokruszone drobno kadzidło, bo ono było na drobno kruszone i spuszczane na ten ogień, na kadzielnicy przedstawia doskonałość człowieka Jezusa. Pokruszone drobne kadzidło przedstawia doskonałość człowieka Jezusa. A ogień wzięty z miedzianego ołtarza wyobraża próby, przez które przechodził Pan. Ogień był przynoszony przez kapłana, co właśnie oznacza, że on sam przez swoją wierność Bogu sprowadza na siebie te cierpienia. I kadzidło przedstawia doskonałość jego zalet charakteru wszystkich. I teraz to jest bardzo ładny obraz ten z ogniem i kadzidłem, bo gdy widzimy, że gdy doskonałość zalet naszego Pana styka się z ogniem, czyli z próbami, jakie on przechodził, to zetknięcie się doskonałości jego istoty z próbami życia wywołuje doskonałe posłuszeństwo woli Bożej i to jest właśnie ten miły zapach, przyjemna woń. To jest właśnie ten dym, który aż przenika do świątnicy Najświętszej i okrywa ubłagalnie wyobrażającą boską sprawiedliwość, że boska sprawiedliwość zostaje tym zadowolona, bo ofiara ta jest doskonała. Tak wygląda sytuacja świątnicy świętej. Wracamy na dziedziniec. Na dziedzińcu powinniśmy już cielec został zabity. No więc cielec zabity, kapłan brał jego krew i kadzidło i wchodził do świątnicy świętej. Ale nie tylko. Tłustość cielca była kładziona na ołtarz. To jego organy wewnętrzne cielca były na ołtarz tutaj miedziany na dziedzińcu kładzione, no i po prostu były palone. Palone. Tłustość palona na ołtarzu miedzianym, nerki i inne te niezbędne organy życiowe, czyli wnętrzności palone. Palą się one gwałtownym ogniem, bo jak tutaj mamy taką duży kłąb dymu, palą się one gwałtownym ogniem z tego powodu, że cielec ma dużo tłuszczu, a tłuszcz jest substancją, która się pali, jak niektórzy zajmujący się gotowaniem się przekonali, jak mają olej na patelni, to czasami może im się on zapalić i całkiem nieźle się pali do sufitu prawie, że sięga taki ogień, jeżeli sporo tłuszczu było na takiej patelni, jak ten ogień z dołu patelni przeniknie na wierzch jakimś dziwnym sposobem, a czasami się to zdarza, to ten tłuszcz się pali. Tłuszcz się świetnie pali, a cielec ma dużo tłuszczu, dlatego ta ofiara płonie gwałtownie potężnym ogniem, wiele dymu i ognia z tego powstaje. To, co pokazuje właśnie, że jak ta ofiara wygląda, że jest to wonność przyjemna Panu. Ta wonność, ten dym unosi się w górę przed oczami wszystkich, którzy przebywają na dziedzińcu. Przed oczami wszystkich usprawiedliwionych z wiary, którzy patrzą na tą ofiarę. Ten obraz pokazuje właśnie, jak ofiarę Jezusa widzieli ludzie wierzący. Jak widzieli Jego poświęcenie, samą ofiarę, miłującą gorliwość, bo to właśnie tłustość, ten tłuszcz przedstawia jego miłość i gorliwość, która sprawiała, że ta ofiara płonęła jego tak wielkim ogniem, że w przeciągu 3,5 roku się zużyła. Była to przyjemna służba. Więc opisaliśmy sobie do tej pory, płoną dwa ognie. Jeden mamy, płonie tutaj wewnętrzności cielca, płoną tutaj na dziedzińcu, a w Świątnicy Świętej na kadzielnicy z rozżarzonymi węglami płonie kadzidło wyobrażające doskonałe zalety natury ludzkiej, doskonałej ludzkiej natury. Płoną te dwa ognie, ale to nie są jedyne ognie. Jest jeszcze przy okazji ofiary cielca, jest jeszcze trzeci ogień płonie. Jest jeszcze trzeci ogień, którego tutaj nie widać, ale byłby gdzieś tutaj poza obozie, czy nie w obozie już, tylko poza obozem, już na tej pustyni płonie trzeci ogień. Jakiż to ogień tam płonie? Mamy opisane to w wersecie 27 3 Mojżeszowej, gdzie czytamy, znaczy 16 rozdziału 3 Mojżeszowej, gdzie czytamy: a cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona do dokonania nią obrzędu przebłagania świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięsa i ich odchody. Poza obozie pali się skóra, mięso i odchody cielca. Tam się one palą. Pokazuje to, kogo reprezentuje poza obóz. Poza obóz reprezentuje ludzi zupełnie niewierzących, którzy są wrogami Boga. Jak oni patrzą na ofiarę Jezusa? Patrzą na ofiarę Jezusa jako na rzecz obrzydliwą. Wspominałem o tym wczoraj, że jak się pali skóra, albo jak się pali mięso, wydziela to po prostu nieprzyjemny zapach. Krótko mówiąc, wydziela to brzydki smród, że każdy, kto się znajdzie w pobliżu, to mu nos wykręca, z obrzydzeniem się odwraca i nie chce nawet na to patrzeć, tylko się oddala. Tak więc ci, którzy są wrogami Boga, bo wiemy, taplają się w grzechu, nie widzą ducha posłuszeństwa naszego Pana, który jest bodźcem tej ofiary, widzą tylko głupotę, że ten człowiek marnuje siebie, niweczy, niszczy. Tutaj mógłby swoje zdolności skierować na to, żeby jakąś pozycję w tym świecie zdobyć, a on w ten sposób tutaj się niszczy. Nie widzą jego miłującej doskonałości, samozaparcia. To, co widzą w jego charakterze, te zalety, które Bóg ceni, które są słuszne, takie jak cichość, delikatność, to oni te zalety postrzegają jako słabość. Wszystkich cichych, delikatnych, łagodnych, to uważają, że to mięczaki, którzy są słabi i takimi ludźmi pogardzają, tak samo pogardzali naszym Panem. I tym sposobem mamy trzy ognie. 3,5 roku służby naszego Pana wypełniło wszystkie te trzy obrazy. Te trzy ognie płoną równocześnie. Jego tłuszcz i wnętrzności cielca płoną na ołtarzu miedzianym. Kadzidło, doskonałość człowieka, obrazujące doskonałość człowieka tutaj w Świątnicy Świętej. I w pozaobozie pali się skóra i mięso. I to płonie, w typie to nie wiem ile płynęło, no ale spodziewam się, że z kilkadziesiąt minut to trwało, zanim taki cielec się spalił całkiem. W wypełnieniu się trwało to 3,5 roku. I wszystkie te trzy ognie zakończyły się równocześnie, wraz z śmiercią naszego Pana, a przez ten cały czas płonęły wszystkie trzy. Zakończyły się równocześnie, cielec został zupełnie unicestwiony, tłustość całkowicie spalona i całe kadzidło ofiarowane wtedy, kiedy Jezus na krzyżu zawołał, wykonało się. W ten sposób człowiek Chrystus Jezus oddał samego siebie na okup za wszystkich i w ofiarach Dnia Pojednania zostało to pokazane właśnie w ofierze cielca, która obrazuje człowieczeństwo, doskonałość, doskonałe człowieczeństwo Jezusa złożone w ofierze. Wracamy teraz do Świątnicy Świętej. Gdy w Świątnicy Świętej, gdy to kadzidło palone na kadzielnicy wydawało ten dym i ten dym przenikał do Świątnicy Najświętszej i gdy w zadowalającym stopniu przykrył to ubłagalnie wieko skrzyni świadectwa, które się tam znajdowało, to co działo się w typie? Wtedy kapłan przechodził czyli drugą zasłoną, przechodził do Świątnicy Najświętszej. Podobnie było z Jezusem. Przez 3,5 roku jego służby to jego kadzidło, doskonałe zalety ludzkiej natury, paliło się i przyjemną woń wydzielało, ten dym przyjemny, który przenikał do świątnicy najświętszej. I w momencie jego śmierci nasz Pan, gdy przechodzi poza wtórną zasłonę. Chyba powinniście pamiętać z drugiego rozdziału Cieni Przybytku, że druga, czyli ta wtóra zasłona reprezentuje śmierć ludzkiego ciała. Nasz Pan przechodzi po tym, gdy kadzidło się w pełni spaliło, gdy wydzieliło wystarczająco dużo dymu, by zadowolić boską sprawiedliwość. Nasz Pan przechodzi pod wtórną zasłoną do świątnicy najświętszej. A wiecie z drugiego rozdziału, że świątnica najświętsza przedstawia stan boskich istot, bo świątnica święta stan ludzi spłodzonych z ducha, czyli nowych stworzeń, które się rozwijają, a świątnica najświętsza stan doskonałych nowych stworzeń, już narodzonych w boskim ciele. Więc nasz Pan przebywa pod tą wtórną zasłoną w stanie śmierci przez 3 dni. Od momentu swojej śmierci do zmartwychwstania przez część 3 dni przebywa poza wtórną zasłoną, a potem, gdy zmartwychwstaje, to jest pokazane w tym, jak najwyższy kapłan spod tej zasłony podnosi się i wstaje w świątnicy najświętszej. To właśnie pokazuje, jak nasz Pan powstawał z grobu po 3 dniach. Jako doskonała istota w boskiej naturze. Zobaczmy na chwilkę do listu apostoła Pawła do Żydów, 1 rozdział, 3 werset. Żydów, 3 rozdział, 1 werset, gdzie czytamy tak. O Jezusie jest powiedziane. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, czyli odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To jest właśnie tutaj pokazane. I wracamy dalej do naszego 16 rozdziału. Werset 14. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem, pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Opisywaliśmy przed chwilą to, jak to najwyższy kapłan, po tym, gdy dym przeniknął do świątnicy najświętszej, wchodził pod wtórną zasłoną do świątnicy najświętszej i tam tą krwią cielca, którą wziął z dziedzińca, po tym, gdy zabił cielca, że tą właśnie krwią kropił i na ubłagalni, i przed nią. Wyobraża to, co w przypadku naszego Pana. Gdy nasz Pan zmartwychwstał, pojawił się w boskiej naturze, to pokropienie krwią oznacza przedstawienie krwi, jaką Jezus przedstawił swoją krew, którą złożył ofierze, przedstawienie jej Bogu. Tak samo jak tutaj pomiędzy tymi dwoma cherubinami jaśniało to nadprzyrodzone światło Szekina, które reprezentowało obecność Boga, więc w typie najwyższy kapłan kropił krwią w obecności Boga, czyli tą krwią, krew cielca przedstawiał Bogu i Bóg typicznie uznawał, że ta krew przelana stanowi zadośćuczynienie za grzech. Tak samo Bóg Jezus po wstąpieniu, po 40 dniach, który przebywał jeszcze na ziemi po zmartwychwstaniu, wstępuje na niebiosa, do Boga i przedstawia cenę odkupienia za człowieka, przedstawia wartość i zasługę swojej ofiary Bogu. To jest właśnie pokazane w tej kropieniu krwi, właśnie na ubłagalnie, na której jest reprezentowana pokazane światło Szekina, które reprezentowało obecność Boga. To, że było kropienie 7-krotne, to jak zwykle 7 cyfra doskonała, pokazuje doskonałość tego zadośćuczynienia krwią, że ono jest doskonałe, wystarczające. Zobaczmy na chwilkę do listu apostoła Pawła do Żydów, 9 rozdział. 9 rozdział, a werset 24. Czytamy tak. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami. Bo najwyższy kapłan to wchodził do świątyni zbudowanej ludzkimi rękami. ale Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za nami przed obliczem Boga. Jezus, tak jako ten antytypiczny, najwyższy kapłan, wstąpił do samego nieba, aby stawić się przed Bogiem za nami. Tak wygląda pierwsza ofiara Dnia Pojednania, ofiara cielca. Zobaczmy, jak ile nam się udało przez ten czas omówić. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery strony z moich notatek są za nami. Zostało jeszcze stron 5. Czyli można mniemać, że 5 stron to nie krócej potrwa niż 4 strony, a można by się spodziewać, że kapkę dłużej. To w związku z tym, bracie Piotrze, robimy przerwę, czy będzie lepiej, jak będzie przerwa zrobiona i wykład za jakiś czas, czy lepiej go teraz ciągnąć do końca? Do końca, bo... Lud woli do końca, to zgodnie z wolą ludu się stanie.
A zapytajcie, czy będą podwójne nagrody.
Tak, co do nagród trzeba powiedzieć, jest pytanie 16, czyli 16 punktów. Jeżeli nikt nie uzyska powyżej punktów 10, nagrody nie zostaną przyznane.
A właśnie.
Ale sądzę, że na pewno się tacy znajdą, że którzy powyżej 10 punktów...
To jest odpowiedź na pytanie Dawida.
Na powyżej 10 punktów na 16 możliwych uzyskania. Więc omówiliśmy sobie pierwszą ofiarę Dnia Pojednania, ofiarę cielca. Teraz przejdziemy do drugiej ofiary Dnia Pojednania, do ofiary kozła pańskiego. Zapraszam Was do 3 Mojżeszowej, 16 rozdziału, wersety teraz od 5 do 10. Gdzie czytamy? Od zboru synów izraelskich weźmie 2 kozły na ofiarę za grzech i 1 barana na ofiarę całopalną. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i swój dom. To dokładnie omówiliśmy. Później, potem weźmie owa 2 kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Czyli tutaj, u wejścia do przybytku, tutaj nawet kapłan stoi, a od kozłów nie widać przy nim, na tym obrazku. Ale wyobraźcie sobie, że tam stoją. Następnie Aaron rzuci losy o te 2 kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Czyli rzuci losy, znaczy to, że wylosuje. To są 2 kozły. Który z tych 2 kozłów będzie dla Pana, a który będzie dla Azazela? Azazel to, nie sprawdzałem tego ostatnio, ale musi znaczyć coś w rodzaju szatana, bo to na to jest, on to pokazuje. Ale dalej dojdziemy do tego. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. Wcześniej został cielec złożony na ofiarę za grzech, a kozioł pański też na ofiarę za grzech. Później kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by na nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do Azazela na pustynię. Czyli to miało się stać, mamy skrótowy opis tego, co miało stać się z 2 kozłami. Ważne jest to, że te 2 kozły, tak jak czytaliśmy w wersecie 5, miały być wzięte od zboru synów izraelskich, czyli weź od narodu izraelskiego. Cielca jak gdyby masz sam zapewnić, ale kozły mają być z ludu. To dobrze pokazuje, bo cielec obrazujący doskonałą ludzką naturę naszego Pana, to ludzie w żaden sposób nie mogli dostarczyć doskonałej ludzkiej natury. Bóg dostarczył z nieba, zesławszy swojego Syna. Natomiast kozioł, to już od razu powiem, że kozioł pański reprezentuje Kościół, no to Kościół wyszedł z ludzi. A kozioł pański, tak, bo już nie mogę się zacząć mylić i mówić nie to, co chcę powiedzieć. Kozioł pański przedstawia Kościół, który przecież wyszedł z ludzi, ci, co się poświęcali w wieku Ewangelii, byli z ludzi, normalni, grzeszni ludzie. A kozioł Azazela reprezentuje wielką kompanię, która także wyszła z ludzi, tak samo jak członkowie maluszkiego statka. Więc te 2 kozły wzięte od narodu izraelskiego i przyprowadzone na dziedziniec, tak? Dziedziniec stanu usprawiedliwienia, czyli to ci, którzy uzyskali przede wszystkim najpierw stan usprawiedliwienia przez bramę, bramy tutaj nie ma, ale musi gdzieś być, a czy jest, tutaj są te kolorowe kurwa, czyli tutaj taka brama, co prawda zamknięta, ale czasami się otwierała. Przez tą bramę weszli na stan dziedzińca, czyli do stanu usprawiedliwienia ludzkiej natury. Tutaj się znaleźli i postanowili poświęcić się Bogu. Te dwa kozły reprezentują tych, którzy przychodzą ze świata i przyjąwszy wykupienie w Jezusie, całkowicie poświęcają swoje życie aż do śmierci na służbę Bogu. Tych, którzy wyszli z ludu. Za najpierw zostali wzięci z obozu, ze stanu świata, będąc grzesznikami, tak jak i inni, zostali przyprowadzeni na dziedziniec do stanu wiary, czyli usprawiedliwienia. Tam, na dziedzińcu, przedstawiają samych siebie Panu, co jest właśnie pokazane w tych kozłach stojących u drzwi namiotu zgromadzenia, pragnąc razem ze swoim Odkupicielem, Jezusem Chrystusem, stać się umarłymi jako istoty ludzkie i jak On wejść do stanu niebiańskiego, czyli do stanu boskiej natury. Najpierw uzyskują spłodzony z ducha umysł, a potem narodzone z ducha ciało, co odpowiednio przedstawiają stany Świątnicy Świętej i Świątnicy Najświętszej. Nasz Pan w swoim nauczaniu ostrzegał tych, którzy chcieliby pójść za Nim, że muszą sobie dobrze się zastanowić, zanim zdecydują się pójść na Nim. Mówi nasz Pan o takim, że gdyby ktoś chciał zbudować wieżę, a nie wyliczył sobie, że ma wystarczająco środków na zbudowanie wieży, tak, to później mówi, jak zacznie budować wieżę i wybuduje fundament tylko i skończą mu się środki i później nie będzie mógł w stanie dokończyć, to wszyscy będą się z niego śmiać i mówią, że człowiek głupi. Chciał zbudować wieżę, a nie miał wystarczających środków. Nasz Pan tak mówi o tych, którzy chcieliby pójść za Nim, że wielu może być chętnych pójść za Nim, ale niech sobie dobrze się zastanowią, zanim mu się ofiarują, czy będą w stanie za Nim pójść. Mówi, że nie wszyscy, którzy mówią mu Panie, Panie, wejdą z Nim do Królestwa. Jest wielu takich, którzy mówią, że oto Panie, ofiaruję Ci wszystko, co posiadam, a i obiecują więcej, niż są później skłonni wykonać. Nie wiedzą, co obiecują, nie wiedzą, ile kosztuje samo zaparcie i codzienne noszenie krzyża. I właśnie obraz tych dwóch kozłów pokazuje obie te klasy, które zawierają przymierze śmierci z Chrystusem. Tych, którzy naprawdę idą w Jego ślady według przykładu, jaki On sam zostawił, a także tych, o których Biblia mówi, że dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli. Dla bojaźni śmierci, czyli bali się umrzeć jako ludzie, bali się uśmiercić te swoje ludzkie cechy. I pierwsza z tych klas to właśnie kozioł pański, a druga klasa to kozioł Azazela. Czytaliśmy przed chwilą, że gdy decydowano, który kozioł ma być który, to rzucano losu. Co to znaczy rzucanie losu? Skoro teraz wiemy, co reprezentują obydwa kozły, no to łatwo nam powiedzieć, co znaczy rzucanie losów. Rzucanie losów oznacza, że Bóg nie decyduje sam, o że ci zwyciężą, a ci to nie zwyciężą w swoim poświęceniu, bo obydwa kozły przedstawiają tych, którzy poświęcają się Bogu. Rzucanie losu pokazuje, że tutaj Bóg nie podejmuje decyzji, lecz ci, którzy mu się poświęcają i są wierni w swoim poświęceniu, stają się kozłem pańskim, a ci, którzy nie są zupełnie wierni, tylko częściowo wierni, stają się kozłem Azazela i Bóg nie podejmuje tej decyzji. Aaron nie decydował o tym, który kozioł był pański, a który Azazela, tylko rzucano losy. Ci, którzy przestrzegają przymierza i dokonują ofiary, to właśnie kozioł pański, maluczkie statko, a kozioł Azazela wyobraża tych, którzy umiłowawszy teraźniejszy świat, nie czynią z siebie dobrowolnej ofiary i stają się wielką kompanią. Werset 15 teraz przed nami. Zerknijcie do swoich Biblii. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Krótko omówimy sobie to teraz. Z krwią kozła pańskiego robiono dokładnie to samo, co przed chwilą omawialiśmy z krwią cielca. Najwyższy kapłan robił to samo. Wnosił do tego samego miejsca, kropił w tym samym miejscu. Tak samo była potraktowana cała ta ofiara, bo ciało wnętrzności kozła pańskiego palono na ołtarzu miecianym na dziedzińcu, tak samo jak wcześniej cielca. Jego skórę i mięso palono w pozaobłosie, czyli kozła pańskiego traktowano dokładnie tak samo jak cielca. Jego krew wnoszono, do przybytku, kropiono nad ubłagalnią, czyli dokładnie to samo, no bo to jest ta sama ofiara za grzech. Kozioł pański ma udział w ofierze za grzech. Jezus zaczął ofiarę za grzech, człowieczeństwo cielca, tak? A później, jak to apostoł Paweł mówił, że dopełniamy ostatków ucisków chrystusowych, czyli my, Kościół, dopełniamy ofiarę za grzech składaną przez Jezusa. My ją zakończymy i Kozioł pański ma w niej udział, dlatego też Kozioł pański przy ofiarowaniu został potraktowany dokładnie tak samo. Różnica była tylko, którą chciałbym teraz podkreślić tutaj, jest taka. Gdy są wnętrzności kozła pańskiego palone na ołtarzu miedzianym, to palą się wolniej niż pali się cielec. Nie, ogień nie jest taki wielki i ten obłok dymu, jaki powstaje, też nie jest taki wielki. Z jakiego to powodu? Mówiłem przed chwilą, że ta szybkość palenia i wielkość ognia i dymu zależy od tłuszczu, bo tłuszcz jest tym czynnikiem, który przyspiesza palenie, bo się dobrze pali. Cielec był zwierzęciem tłustym, więc palił się dobrze i szybko. Natomiast kozioł, jak wszyscy wiedzą, kozioł jest znacznie chudszy. Jego mięso także jest chudsze i tam tłuszczu jest znacznie mniej. Dlatego jego ofiara nie pali się tak gwałtownie i nie wydziela aż tyle tego przyjemnego dymu, co wyraźnie właśnie pokazuje nam na to, że członkowie Kościoła, którzy ofiarowali się dokładnie tak samo jak nasz Pan, to nie przynosili tak przyjemnej woni. Ich ofiara nie była tak dobra, no bo nie była tak doskonała jak naszego Pana. Nie było w niej aż tyle miłości, co w przypadku naszego Pana. Nasz Pan miał tyle miłości, że zużył całą swoją ofiarę w 3,5 roku. Bo chociaż Jezusa uśmiercono na krzyżu, to gdyby tego nie zrobiono, gdyby go nie uśmiercono na krzyżu, to nasz Pan i tak by, nawet bez tego gwałtownego zadania mu śmierci, i tak by niebawem umarł. Najdłużej kilka miesięcy potem by umarł sam z wyczerpania fizycznego, bo on już wtedy był, gdy go uśmiercano, był w 99%, miał zużyte siły witalne swojego organizmu, także ledwo na nogach stał i był tak wyczerpany, że idąc na Golgotę, nie był w stanie już nawet krzyża sam swojego nieść. Potrzebował pomocy do tego, bo miał już za mało sił fizycznych, więc gdyby go nie uśmiercono, on i tak by niebawem umarł. Tak szybko się zużywał w służbie Bożej. Natomiast członkowie Kościoła znacznie wolniej, bo znacznie mniej miłości. I to właśnie jest pokazane, jest tym, że kozioł był chudym zwierzęciem, i jego wnętrzności palone na ołtarzu miedzianym nie wydzielały tak wielkiego ognia i obłoku dymu. I powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem, że kozioł pański potraktowany dokładnie tak samo jak cielec i płonął tak samo 3 ognie. Na ołtarzu miedzianym, na ołtarzu złotym palone jest kadzidło i w poza obozie płonie 3 ogień, gdzie palone jest mięso kozła pańskiego. I znowu są zilustrowane te 3 punkty widzenia. Pierwszy, gdy widzimy, jak płonie kadzidło Świątnicy Świętej, to jest spojrzenie z boskiego punktu widzenia, z punktu widzenia nowego stworzenia. Bo nowe stworzenia są zobrazowane w Świątnicy Świętej. Więc Świątnica Święta, spojrzenie nowych stworzeń, czyli ci, którzy będąc ludźmi, mają boski umysł w sobie i patrzą na rzeczy w tym życiu tak, jak patrzy na nie Bóg. Bardzo nieliczne osoby, bo to byli ci, którzy się znajdowali w Świątnicy Świętej, czyli spłodzeni z ducha we wieku Ewangelii. To jest ich spojrzenie na to wonne kadzidło. Później tutaj mamy stan dziedzińca, to ci, którzy są usprawiedliwieni z wiary, troszeczkę liczniejsi, którzy patrzyli na tą ofiarę, na coś, jako jest coś przyjemnego Bogu. Ci domownicy wiary tak na to patrzyli i ogień w poza obozie pokazuje, jak ofiarę Kościoła widzi świat, jak ich samozaparcie widzi jako rzecz obrzydliwą, na którą nie chcą patrzeć. W ten sposób była dopełniona ofiara za grzech Izraela. Tymi dwoma ofiarami, bo żadny więcej ofiar nie składano. Kozioł, jak mówiłem, kozioł Azazela, którego mówiłem za chwilę, on nie był zabijany i nie był palony na ołtarzu. Nic z niego nie było palone na ołtarzu. Więc ofiara za grzech Izraela była dopełniona tymi dwoma ofiarami. Ofiarą cielca, cielec za kapłanów, czyli za ciało najwyższego kapłana, za kościół oraz za lewitów, domowników wiary wieku Ewangelii, I, a kozioł za lud, za Izrael, wyobrażający cały świat, który w przyszłości z tej ofiary skorzysta. Przejście poza wtórą zasłonę było dla ciała tym samym, czym było dla głowy. W ofiarowaniu krwi kozła, bo nią też było kropione i ubłagania, i przed ubłaganią było kropione, oznacza to samo, co w ofiarowaniu krwi cielca. Ciało kapłana przychodzące poza wtórą zasłonę, niesiące krew kozła, przedstawia przejście ciała Chrystusowego całkowicie poza stan ludzki do doskonałości boskiej. Czyli przedstawia pierwsze zmartwychwstanie, gdy najwyższy kapłan szedł z krwią kozła i pochylał się pod wtórą zasłoną, to jego przebywanie pod wtórą zasłoną reprezentuje stan snu, w jakim były nowe stworzenia przed pierwszym zmartwychwstaniem, a gdy się podnosił z tej zasłony, spod zasłony podnosił się już i stawał w świątnicy Najświętszej, to jest właśnie pierwsze zmartwychwstanie, powstanie do życia na boskim poziomie bytu. I to tyle. Został nam jeszcze kozioł Azazela i cało palenie dla pojednania. Nie jest źle, szybko się posuwamy. I do wieczora na pewno skończymy. Kozioł Azazela. Teraz 16 rozdział, wersety od 20 do 22. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, czyli za świątnicę najświętszą, za namiot zgromadzenia, czyli świątnicę świętą, oraz ołtarz, ten ołtarz na dziedzińcu, przyprowadzi kozła żywego, czyli kozła Azazela. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich, którzy przedstawiają świat, i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża, czy też niektórzy może są zapoznani z tym terminem z Biblii Gdańskiej, człowieka na to obranego, a człowiek na to obrany to inaczej mąż wyznaczony do tego. To jedno i to samo, ale troszeczkę inny język. Więc wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Tak czytamy w tych trzech wersetach od 20 do 22. Ten kozioł, kozioł Azazela, który był przyprowadzony na ofiarę razem z kozłem pańskim, nie został ofiarowany, bowiem nie postępował za przykładem cielca. Przedstawia klasę ludu Bożego, jak już mówiłem, którzy zawarli przymierze z Bogiem, że poświęcą swoje wszystkie ludzkie prawa Bogu, ale nie wypełniają do końca tej ofiary. Przedstawia klasę, która ubiega się o honory i łaski świata. Mimo wszystko, że są tacy, że nie wypełniają swojej ofiary, że zabiegają o względy świata, Bóg ich miłuje. Dlaczego? Bo w swoim sercu są przyjaciółmi sprawiedliwości, a nie grzechu. Najchętniej by postępowali sprawiedliwie, ale te warunki na złym świecie im to przeszkadzają i tak trochę chcieliby tak postępować, żeby na tym świecie się ułożyć. Gdyby na świecie była sprawiedliwość, to oni by sprawiedliwie bez problemu postępowali, bo sprawiedliwość miłują. Dlatego też Bóg chce ich wyratować, tą właśnie klasę, klasę wielkiej kompanii, i przeprowadza ich przez wielki ucisk, aby w ten sposób zatracić ich cielesne myślenie, aby ich duch, by to nowe stworzenie mogło zostać zbawione. Przez to, że nie dopełnili oni swojego przymierza samoofiary, zostali odcięci od udziału w królewskim kapłaństwie, nie są członkami ciała Chrystusowego, nie będą zwycięzcami w boskiej naturze, bo tak jak Jezus powiedział o Bogu, że każdą latorość, która we mnie owocu nie wydaje, co z nią Bóg robi? Odcina. Odcina. I tak samo Bóg, ponieważ nie wydawali owocu godnego boskiej natury, odciął ich od kapłaństwa, od boskiej natury, ale Bóg ich miłuje, przeprowadzi ich przez wielki ucisk i da im także nagrodę. Nie będą razem z Jezusem panować na tronie, ale objawienie 7 rozdział, mówiąc o nich w wersecie 14 i 15, mówi, że będą Bogu służyli przed tronem. Nie będą na tronie, ale przed tronem, czyli takiej niżej. Osiągną naturę nieboską, ale naturę podobną do natur anielskiej, naturę duchową, taką jak mają aniołowie, i będą sługami Boga i sługami Jezusa i sługami Kościoła, ale nie na boskim poziomie bytu. Czytamy, że klasa ta została wysłana na puszczę. Tak dostaną puszczy. Czyli została odłączona od świata. Do tego wyjścia na puszczę zmusza ją człowiek na to obrany. Czyli nieprzyjazne okoliczności, jakie Bóg zsyła do ich życia, które mają za zadanie zniszczyć ich cielesność. Są właśnie tam w tym stanie puszczy, odłączenia od świata. Gdy zaprzestaje im się dobrze powodzić, to świat ich odrzuca, pogardza nimi i tam właśnie giną ich ludzkie nadzieje i ambicje i zostaje ta ich cielesność, której sami nie chcieli uśmiercić, zostaje tam przez te nieprzyjazne warunki uśmiercona, aż w końcu dochodzą do takiego stanu, że mówią: Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Albo taki stan powinni mieć przez całe swoje życie, ale nie mieli. Ciało kozła Azazela nie było palone na puszczy, jedynie ofiary za grzech, czyli cielec i kozioł pański były palone. To był po prostu, kozioł Azazela był po prostu wypędzany na puszczy, aż tam sam umrze z powodu nieprzyjaznych warunków na puszczy, czyli na pustyni, nie tam w żadnej puszczy, tylko na pustyni. Brak wody, brak jedzenia, bardzo wysoka temperatura, jeszcze wyższa niż tutaj mamy dzisiaj, bo my dzisiaj, mam nadzieję, wszyscy przetrwamy przez tą temperaturę. I tak to kończy się ta ofiara. Trzeba powiedzieć, że o tych dwóch klasach, że klasa kozła pańskiego, ich ludzka natura cierpi śmierć. Też przychodzą ogniste doświadczenia, tyle że oni te doświadczenia przychodzą chętnie i dobrowolnie. Są to dla nich w związku z tym lekkie doświadczenia. Oni miłują Boga, chcą Mu się podobać, dlatego też wypełnianie przykazań Bożych jest dla nich przyjemnością. Natomiast dla klasy tej drugiej, kozła Azazela, dla wielkiej kompanii, te doświadczenia są ciężarem, wielkim uciskiem, który znoszony jest prawie bez radości. Ich zatracenie ciała jest niechętne i dobrowolne, ale jest wymuszone przez nieprzyjazne okoliczności, jakie Bóg zsyła w ich życiu. I to tyle. Skróciłem trochę tą część o koźle Azazela, żeby was za bardzo nie męczyć. I ostatnia ofiara jeszcze całopalenia dnia pojednania. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, wersety 23 i 24. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia, czyli do świątnicy świętej, i zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni, i tam je zostawi. Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym, czyli na dziedzińcu, i włoży własne szaty, swoje szaty czci i chwały. Wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu i dokona przywłagania za siebie, czyli za swoje ciało i za lud. Ofiara całopalenia składała się z dwóch baranów. Tak czytamy w trzecim wersecie 16 rozdziału, że oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną, czyli cielec i baran, a werset 5 mówi: od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. Czyli dwa barany były składane jako ofiara całopalna. Jednego barana Aaron dostarczał od siebie, tak jak cielca miał sam dostarczyć, a drugiego barana brał od ludu. Jeden z tych baranów wyobrażał właśnie cielca, a drugi kozła pańskiego, bo barany całopalne wyrażają boską akceptację ofiary. Więc ten baran, którego dostarczał Aaron sam, reprezentuje i jego palenie się na ołtarzu miedzianym, pokazuje, jak Bóg, że Bóg zaakceptował ofiarę cielca pańskiego, to znaczy cielca, ofiarę Jezusa, a drugi baran, wzięty od ludu, reprezentuje, że Bóg, jego palenie się, że Bóg zaakceptował ofiarę kozła pańskiego, bo kozioł pański też był od ludu wzięty. I tym sposobem Bóg pokazuje harmonię i jedność ofiar Jezusa i Kościoła. Pokazuje, że widzi je jako jedną ofiarę, chociaż składaną z dwóch części, bo barany, tak, pokazują te dwie ofiary, baranów jest dwa, więc dwie części, ale jest to jako jedna ofiara. Była manifestacja boskiego przyjęcia. Dobrze. I co to jeszcze? Dobiegamy do końca powoli. Jeszcze chwilę powiem o tych, mówiłem na wstępie, teraz troszeczkę też wrócę do tych szat, jakie Aaron miał. W trakcie, gdy składał w ofierze cielca i kozła pańskiego, to miał, a także zajmował się kozłem Azazela, to miał szaty lniane. Szaty lniane symbolizują właśnie te, one były białe, czystość, jaką czystość Jezusa i przypisaną czystość członków Kościoła, usprawiedliwienie ich ciała, natomiast te szaty czci i chwały, jak sama ich nazwa mówi, reprezentują chwałę, cześć i nieśmiertelność pierwszego zmartwychwstania do boskiej natury. Aaron, gdy ma tę szatę na sobie, wyobraża Jezusa i Kościół nie jako ofiarników, ale jako królów, którzy panują nad światem. I tym sposobem, po złożeniu tych baranów całopalnych, dzień pojednania w Izraelu się kończył. Izrael był figuralnie oczyszczony od grzechu, już nie był uznawany za nieczysty, za oddzielony od Boga, ale był pojednany z Bogiem. Sprawiedliwość już nie potępiała, ale kazała widzieć wśród Izraelitów obecność Boga i Bóg mógł uznawać ich za swój lud przez kolejny rok, kiedy znowu trzeba było powtórzyć te ofiary. I tak jak mówiłem, że poza figurą Dnia Pojednania jest wiek Ewangelii oraz wiek tysiąclecia. Podczas wieku Ewangelii Jezus i Kościół składają ofiary, a podczas wieku tysiąclecia będą podnosić ludzkość do doskonałości, tym sposobem dopełniając pojednania. Na zakończenie odczytamy sobie to, co mówi nam objawienie w 21 rozdziale, wersety od 3 do 5, gdzie właśnie opisuje tą drugą część Dnia Pojednania. Czytamy tam tak. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga, czyli mieszkanie Boga, uwielbiony Kościół, to jest mowa, oto przybytek Boga między ludźmi. Kościół to będzie przybytkiem Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą, czyli staną się ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką złe z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy, a te pierwsze rzeczy to jest panowanie szatana, grzechu i śmierci, przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I w tym momencie kończy się nasz wykład. Został nam jeszcze do przeprowadzenia nasz konkurs. Zobaczymy, jak w tych warunkach